Przygodni księża rektorze, Andrzeju, kochane siostry, drodzy bracia i siostry, przed nami trzy nauki rekolekcyjne i będą one miały jakby takie dwie odsłony. Pierwsza podczas mszy świętej, krótka taka katecheza i potem konferencja po mszy świętej, na którą serdecznie zapraszam do tych refleksji. Dzisiejsze czytania koncentrują nas na prośbie od Boga płynącej do nas. Słuchajcie głosu mojego. Niech nie twardnieją wasze serca. I to ostatnie zdanie z Ewangelii, które chciałbym pozytywnie przeczytać. Kto jest ze mną, ten zbiera ze mną. Jesteśmy w klasztorze sióstr benedyktynek i święty Benedykt jest tutaj przewodnikiem naszych myśli i on pozostaje przewodnikiem duchowym przez kolejne pokolenia, nie tylko mnichów, ale i także osób świeckich, kierujących się pragnieniem odnalezienia Boga. Właśnie z tego wtopienia się w uniwersalny Boży ład przez benedyktyńską mądrość i równowagę organizacji życia, a głębiej jeszcze przez ukazany kierunek duchowego wysiłku ku całkowitemu poddaniu się Bogu, wypływa źródło Pax Benedictina, pokoju, który wypływa z reguły świętego Benedykta, a najpierw z jego osobistego doświadczenia Boga. Już w średniowieczu nadano świętemu Benedyktowi tytuł Fundator Pacis. I myślę, że to jest pierwsza myśl, którą od strony duchowej winniśmy rozbudzić w sobie, aby dzisiejszą sytuację, która się dzieje na terenie Polski, ale i innych części świata, otoczyć modlitwą przez wstawiennictwo patrona Pacis, patrona pokoju, Pax Benedictina. Ona jest dzisiaj nam szalenie potrzebna. Nic bowiem nie jest w stanie scalić człowieka poza kontaktem jego z Bogiem. O tym pouczył już Martę, tę biblijną Martę Jezus. Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mała albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Jesteśmy w miejscu, w którym właśnie szczególnie ten fragment Ewangelii jest pielęgnowany życiem poszczególnych mniszek i osób, które zaglądają do tego kościoła. Zatem samym centrum chrześcijańskiego działania, jakby sercem chrześcijańskiego działania, powinna być kontemplacja Boga. I to działanie związane z kontemplacją Boga odróżnia i wyróżnia nas, chrześcijan, w świecie i nasze działanie pośród świata. Że podejmujemy to działanie, które ma, można powiedzieć, z jednej strony charakter bierny, bo jest trwaniem przed Bogiem, ale z drugiej strony wiemy, że jest to źródło, z którego będzie wypływało działanie Pana Boga w świecie. Dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest dla każdego z nas znać Boga. Poznanie Boga jest tym światłem, które prostuje nasze patrzenie, postawy duchowe, postępowanie. Chodzi bowiem o przemienienie człowieka na obraz Boga, a nie o urobienie sobie pojęcia Boga na podobieństwo swoje własne, przypisując mu nasze postawy i nasze relacje. Jeden z proboszczów warszawskich opowiadał mi taką historię. Niedawno siedziała. Do kancelarii parafialnej przyszedł młody mężczyzna złożyć apostazję. Po rozmowie z księdzem proboszczem została przyjęta ta apostazja. Po kilku miesiącach ten sam młody mężczyzna przychodzi do tego samego kapłana i mówi: chcę studiować teologię i powiedziano mi tam, że muszę mieć zaświadczenie od proboszcza, więc przychodzę o takie, proszę o takie zaświadczenie. Zdziwiony proboszcz mówi: ale przecież pan kilka miesięcy temu złożył apostazję. A on na to: a cóż to za przeszkoda? Mnie interesuje Bóg, bardzo chętnie chcę postudiować o Bogu, bo to jest bardzo ciekawy temat, a że w niego nie wierzę i nie chcę należeć do Kościoła, to inna sprawa. No właśnie, takie rozdwojenie, które on wyraził, może czasami dotyczyć wielu osób. Trudno nam dzisiaj wierzyć w Boga objawiającego się w Kościele rzymskokatolickim. Dlatego często dzisiaj padają określenia omijające naszą przynależność, gdzie walczy się w imię Kościoła katolickiego, powszechnego Kościoła, a my jesteśmy Kościołem rzymskokatolickim. I w tym Kościele idziemy ku Bogu, w tradycji Kościoła. Bóg jest tym, który szuka zaginionego człowieka. I to szukanie jest zasadniczą cechą jego działania od pierwszego nieposłuszeństwa, tego pierwszego człowieka z raju, który od razu po swym nieposłuszeństwie był przez Boga szukany. Adamie, gdzie jesteś? Nie możemy Boga poznać, jeśli nie zrozumiemy, że On z samej głębi swojej istoty jest tęskniącym zbawicielem człowieka. I jak na początku zapowiedział ksiądz Andrzej, chciałbym te nasze rozważania opierać o refleksję, jaką snuł przez swoje życie ojciec Piotr Rostworowski, najpierw benedyktyn, potem kameduła, który niósł w sobie taką mozaikę chrześcijańskich nurtów monastycznych. Pierwszy z nich to związany z młodzieńczym pragnieniem wstąpienia do kartuzów. Pozostał on niezrealizowany do czasu, kiedy przed śmiercią zamieszkuje w klasztorze kamedulskim we Frascati jako reklus. Ideał życia świętego Benedykta poznaje gruntownie podczas swojej monastycznej formacji w monasterach Belgii i Rzymie, a realizuje w latach swego pobytu w podkrakowskim Tyńcu. Zmuszony przez życiowe wydarzenia opuszcza Tyniec, by stać się kamedułą w podkrakowskich Bielanach i Bieniszewie. Staje się naśladowcą świętego Romualda, świętego Piotra Damiani, świętego Rudolfa. Oni właśnie są uważani za założycieli zakonu kamedułów, a inspiracje do stworzenia nowej formy życia w Kościele zaczerpnęli z reguły świętego Benedykta. Odczytując dosłownie fragmenty reguły, w której święty patriarcha Romuald przedstawiał ją jako dostosowaną do początkujących, mnisi z XI wieku zapragnęli posunąć się dalej w drodze ascezy i samotności. Po początkowych próbach życia eremickiego zakonu Kamedułów został zorganizowany w dwojakiej formie cenobitycznej i pustelniczej, czyli było życie wspólne i życie osobne. W sobotę więcej o tym będę mówił. Po upływie lat nastąpiła reforma, która podzieliła Kamedułów na dwie kongregacje. Jedna łącząca dwa sposoby życia, a druga wybierająca jedynie życie eremickie jako jedyny sposób przeżywania ideału monastycznego. I tę reformę zapoczątkował błogosławiony Paweł Giustiniani w 1520 roku. I ta reforma jest nam znana tu w Polsce, bo ci Kameduli, którzy są jeszcze dzisiaj na Bielanach Krakowskich, czy w Bieniszewie, czy byli niegdyś tu w Warszawie na Bielanach, czy w Nawigrach, Rytwianach, to właśnie ci Kameduli zreformowanej eremickiej reguły świętego Romualda. I właśnie w tej kongregacji przeżywał swoje życie ojciec Piotr Ostworowski. I jeszcze ciekawa uwaga, rok 1520, kiedy w tym samym czasie Marcin Luter rozdziera Kościół. Rodzi się kongregacja, która ma być oddana całkowicie i wyłącznie adoracji Boga. Przez całkowite odejście od świata, aby miłość, aby zamanifestować pierwszeństwo miłości Boga nad wszystkim i w miłości Boga odnajdować drogę do zjednoczenia ludzkich serc. Ciekawy jest herb Kamedułów. To dwa gołębie pijące z jednego kielicha, uczepione pazurkami stopę kielicha, zanurzają swoje dzióbki właśnie w kielichu. I interpretacje tego symbolu pokazują, że jest to symbol ludzi łączących życie pustelnicze z charyzmatem monastycznym, czyli z takim charyzmatem, który wychodzi również na zewnątrz, aby głosić Ewangelię poza klasztorem. Istnieje również taka interpretacja, że to dwa sposoby życia dwóch stanów, mężczyzn i kobiet, poświęcających siebie Bogu, dedykujących siebie Bogu na życie wyłączne dla Niego. Jakkolwiek byśmy nie interpretowali ten symbol, może on również oznaczać dla nas, że to i świeccy, i duchowni pijący z jednego kielicha tworzą jedną wspólnotę Kościoła, wyciągającego się ku Bogu, aby przez to zjednoczenie w Nim nieść pokój, którego świat potrzebował i dziś tak bardzo potrzebuje. Niech ta Najświętsza Eucharystia będzie również tym krokiem naszym ku pokoju, przedstawiennictwo świętego Benedykta i wszystkich świętych benedyktyńskich.